auta sportowe. Na zlocie Stowarzyszenie Nocna Jazda Samochodem Bez Celu zbierało też pokarm i dary.
Dokładnie 7,5 minuty po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 7 dzień kwietnia, 98 dzień 2024 roku, a na antenie Polskiego Radia Poznań zapraszamy na kolejne wydanie audycji na żywo, audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, w studiu kłaniają się Państwu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy do godziny 20 z Państwem, oczywiście w pierwszej godzinie przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Powiemy o 27 kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, będzie o piłce ręcznej, o szykówce, o siatkówce, o hokejowej Superlidze, która rozpoczęła rundę wiosenną. Będziemy także na dużych imprezach biegowych, między innymi na biegu europejskim w Gnieźnie, a także będziemy zapowiadać Poznań Półmaraton, który odbędzie się dokładnie za tydzień w niedzielę 14 kwietnia. Spotkamy się także z mistrzynią Polski we florecie Martyną Jelińską. Będziemy na poznańskim Golęcinie na finałowym turnieju Mistrzostw Polski par klubowych w jeździe na żużlu. Oczywiście nie zapomnimy także o wczorajszym memoriale Smoczyka na stadionie przy Strzeleckiej w Lesznie. Nie zabraknie też mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Zajrzymy także na zapaśnicze maty oraz będziemy również przy brydżowych stolikach. To wszystko do godziny 20, a jeszcze przed 20 kolejny odcinek naszego magazynu co dwa tygodnie w niedzielę na naszej antenie Auto Moto Pytlandia, czyli nie tylko o motosporcie. Do 20 będziemy z Państwem, teraz 8,5 minuty po godzinie 18. Czas najwyższej pora na przypomnienia najważniejszych sportowych informacji na.
Piłkarze Lecha Poznań wciąż w walce o Mistrzostwo Polski. W bardzo ważnym dla sytuacji w czołówce tabeli spotkaniu 27 kolejki Ekstraklasy poznaniacy wygrali dziś przy Bułgarskiej ze szczecińską Pogonią 1-0. Bramkę na wagę zwycięstwa kolejorza zdobył w 77 minucie Mikael Isak. Dzięki zwycięstwu z Pogonią kolejorz awansował na trzecie miejsce w tabeli. Do prowadzącej w niej Jagiellonii Białystok traci na razie 3 punkty, ale lider jeszcze dziś może swój dorobek powiększyć. Gra bowiem właśnie wyjazdowe spotkanie z warszawską Legią. Na razie jednak to gospodarze prowadzą 1-0 od 30 minuty po trafieniu Marka Guala. W innym dzisiejszym meczu tej serii łódzki Widzew wygrał z Piastem Gliwice 1-0. Całą kolejkę zakończy jutrzejsze starcie Zagłębia Lubin z Górnikiem Zabrze. Hubert Hurkacz dosłownie parę minut temu wygrał 8. w karierze tenisowy turniej rangi ATP. W finale imprezy na kortach ziemnych w portugalskim Estoril Polak pokonał Hiszpana Pedro Martineza 6-3 i 6-4. W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu Hurkacz awansuje z 10 na 8 pozycję. Broniący tytułu Holender Max Verstappen z zespołu Red Bulla wygrał Grand Prix Japonii, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugie miejsce zajął jego kolega z zespołu, Meksykanin Sergio Perez, a trzeci był Hiszpan Carlos Sainz Jr. z Ferrari. W klasyfikacji generalnej Verstappen o 13 punktów wyprzedza Pereza. Holender Mathieu van der Poel z zespołu Alpecin Dekanik wygrał po prawie 60-kilometrowej akcji kolarski klasyk Paryż-Roubaix. Powtórzył tym samym swój sukces sprzed roku. Najlepszy z Polaków, Kamil Małecki, zajął 18 miejsce. Żużlowcy Motoru Lublin w składzie Bartosz z Marzlik, Dominik Kubera, Jack Holder wywalczyli w Poznaniu Mistrzostwo Polski par klubowych. Kolejne miejsca na podium zajęły ekipy toruńskiego Apatora i Betardu Sparty Wrocław. Florecistki AZS-u AM Poznań i floreciści AZS-u AWFIS Gdańsk wygrali zmagania drużynowe na zakończenie szermierczych Mistrzostw Polski, które odbywały się w Warszawie. Dla poznanianek to 7 tytuł z rzędu. Tym razem występowały w składzie Marika Chrzanowska-Kasprzyk, Martyna Długosz, Hanna Łyczbińska i Julia Walczyk-Klimaszyk. W finale zwyciężyły akademiczki z Gdańska. W decydującym spotkaniu mężczyzn gdańszczanie pokonali florecistów AZS-u AWF Poznań. W pierwszym meczu miejsca od 1 do 8 ekstraklasy szczypiornistów zespół Arget Rebut KPR Ostrowi Ostrów Wielkopolski przegrał na własnym parkiecie z Orlen Wisłą Płock 28-37. Tym samym zespół z Płocka prowadzi w rywalizacji play-off do 2 zwycięstw 1-0. Drugie spotkanie tych drużyn 14 kwietnia na parkiecie w Płocku.
12 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz przez 2,5 minuty muzycznie startujemy razem z Nelly Furtado, a później już o 27 kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy.
W audycji w sportowym rytmie wędrówkę po ligowych arenach rozpoczynamy od piłkarskiej Ekstraklasy i wizyty na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, gdzie dzisiaj w bardzo ważnym dla sytuacji w czołówce tabeli spotkaniu 27 kolejki Lech Poznań wygrał ze szczecińską Pogonią 1-0. Kolejarz swoją postawą nie zachwycał, ale tym razem zainkasował komplet punktów, choć na decydującego gola kibice musieli czekać aż do 77 minuty.
Ustawiona piłka będzie w narożniku placu. placu gry Kożokarun Rybowy na linii bramkowej. Przy nim jest Bartosz Salamon. Tym razem nie będzie przedłużania żadnego główką, tylko będzie próba uderzenia głową. Jest ośrodkowanie, zrobiło się zamieszanie za linią pola karnego. Pereira będzie strzelał. Nie, wrzutka jest do Salamona. Gol! Mikael Isak! Kapitalnie Pereira do Salamona. Ten odgrywa do Isaka, a ten z bliska pakuje piłkę do siatki. 77 minuta spotkania. Oby rozpoczął się złoty kwadrans kolejosza. Lech prowadzi 1-0. Bułgarska oszalała.
Congratulations to Lech Poznań for the win.
Gratuluję Lechowi Poznań za zwycięstwo. Chciałbym, żebyście teraz słuchali i zapisali to dokładnie, co powiem, bo są dwie rzeczy, którymi jesteśmy przede wszystkim rozczarowani. To dlatego, że przegraliśmy i że nie strzeliliśmy gola.
Everything else was on a very high level from Pogoń side. I'm very proud of the players. They did everything. We played a great game.
Cała reszta, naszym zdaniem, była bardzo dobra. Wyglądaliśmy na boisku bardzo dobrze, graliśmy bardzo dobrze. Brakowało nam tej jakości, tego wykończenia na koniec akcji, ale jeżeli tak będziemy wyglądać zawsze, to jesteśmy bardzo dobrą drużyną i wyglądaliśmy dzisiaj bardzo dobrze.
We look very, very good and I'm very proud of the players.
Tak naprawdę bardzo trudny mentalnie dla nas był mecz. Było to widać w pierwszej połowie. I jak on się zmienił po strzeleniu bramki? Zdajemy sobie sprawę, bo jesteśmy ambitnym zespołem, że musimy grać lepiej, ale najważniejsze były punkty. Naprawdę chcieliśmy zagrać dobre spotkanie i trenujemy zupełnie, znaczy nie zupełnie inaczej, trenujemy inny futbol, ale zbyt dużo błędów powoduje, że później nie możemy złapać płynności w grze. I najważniejsze w przygotowaniu do tego meczu było przygotowanie mentalne mojego zespołu. Ten zespół wytrzymał mentalnie. Wierzyliśmy, że ten stały fragment, że jakiś kontratak, których było wiele, że to nam przyniesie skutek i trzeba jasno powiedzieć, że też dzisiaj Bartek nas utrzymał w grze.
1-0 zwycięstwo Lecha Poznań z Pogonią Szczecin w hicie piłkarskiej Ekstraklasy. Obrońca Lecha, Alan Czerwiński. Trzeba było się naszarpać, nabiegać.
No, zgadzam się w 100%. Dzisiaj to był mecz po prostu, żeby nie pięknie zagrać, tylko żeby zagrać skutecznie. I my zagraliśmy dzisiaj skutecznie. Strzeliśmy jedną bramkę, nie straciliśmy żadnej. Mimo tego, że były trudne momenty na boisku oczywiście, ale myślę, że dzisiaj pokazaliśmy charakter i najważniejsze są dla nas dzisiaj 3 punkty i tylko to się liczy.
Bramkę w 77 minucie strzelił Mikael Isak.
Bardzo się cieszymy, że Mikael wrócił do nas i chyba tylko tyle mogę powiedzieć. Mega się cieszymy, naprawdę. To no, już zresztą pokazał w pierwszym meczu, że jest nam bardzo potrzebny.
Trochę powiedzmy o przebiegu tego spotkania, bo Pogoń też miała wiele podbramkowych sytuacji i też Bartosz Mrozek miał co robić w bramce.
No tak, Pogoń jest mega dobrym zespołem. W każdym meczu sobie stwarza mnóstwo sytuacji. No i my się też dzisiaj nie ustrzegnęliśmy jakichś tam błędów i Pogoń sobie dochodziła do sytuacji, oddawała strzały, ale zero z tyłu. Jutro nikt nie będzie o takich rzeczach mówił. 3 punkty zostają w Poznaniu. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że mogą być troszkę podmęczeni, bo jednak grali mecz z dogrywką w środku tygodnia, no ale przyjeżdżasz tutaj do Poznania, piękny stadion, full stadion, także to o tym zmęczeniu się zapomina w trakcie meczu, ja też wiem ze swojego doświadczenia, że to już się wtedy nie myśli, że się grało w tygodniu i tak dalej, tylko się daje z siebie maksa, ale myślę, że w końcówce po nich trochę było widać jednak to zmęczenie, ale my zagraliśmy konsekwentnie, na zero z tyłu i ta jedna bramka wpadła.
Te akcje wasze też jeszcze tak nie do końca się kleją.
Wyniki będą budowały tą pewność siebie, bo ostatnio nam troszeczkę gorzej szło, też nie ma co ukrywać, punktowo nie wyglądało to najlepiej. Oczywiście chcieliśmy grać też ładnie, ale nie żeby pięknie zagrać, a żeby zagrać z charakterem, z jajem i żeby zostały 3 punkty w Poznaniu, bo wiedzieliśmy, jak ważny to jest mecz dla nas.
A w Poznaniu bardzo dużo się ostatnio mówiło o nieporozumieniu piłkarzy z trenerem.
Nie ma żadnego nieporozumienia tutaj, jakby no, trener jest szefem, my robimy to, co każe i tyle. Nie ma się co doszukiwać nie wiadomo czego.
Z obrońcą Lecha Poznań Alanem Czerwińskim rozmawiał Grzegorz Hałasik. Wcześniej słyszeliśmy także pomeczowe komentarze szkoleniowców obu drużyn, trenera Pogoni Jensa Gustafsona oraz opiekuna poznańskiego Lecha Mariusza Rumaka. Lech Poznań, Pogoń Szczecin 1-0.
A wczoraj we Wrocławiu ekipa śląska zagrała z poznańską Wartą i to był mecz niestety nieszczęśliwie zakończony przede wszystkim dla piłkarzy poznańskiej Warty. Zaczęło się od prowadzenia gospodarzy ze Śląska. W 26 minucie gola strzelił Hiszpan Noel Leiva. Później mieliśmy dosyć dramatyczne sytuacje. Najpierw w 49 minucie po drugiej żółtej kartce boisko w ekipie Warty musiał opuścić Tomasz Przykril, ale to nie przeszkodziło podopiecznym trenera Dawida Szulczka doprowadzić do wyrównania po samobójczym trafieniu Łukasza Bejgera w minucie 56. I niestety w doliczonym czasie gry Erik Exposito strzelił bramkę na 2-1 dla ekipy Śląska. Posłuchajmy pomeczowych opinii, które zbierał nasz wysłannik Dawid Cetrowski. Rozpoczyna szkoleniowiec Zielonych Dawid Szulczek.
Wiem, że Śląsk był drużyną, która była lepsza w tym spotkaniu. Pierwsza połowa, przez te pierwsze 10 minut byliśmy bardzo aktywni i uważam, że dobrze się ten mecz zaczął układać. Natomiast potem jedna strata, kontratak, 2 rzuty rożne, przeciwnik się napędził. No i z jednego rzutu rożnego Śląsk strzelił gola. W przerwie chcieliśmy skorygować rzeczy, które nam nie funkcjonowały dobrze, bo Śląsk w trochę innym ustawieniu dzisiaj grał. Popsuł się trochę ten mecz przez drugą żółtą kartkę. Popsuł, może tak źle to powiedziałem, bo można powiedzieć, że nawet lepiej wyglądaliśmy w wielu aspektach. Natomiast no, ten sezon cały jest taki dla nas trudny. W tym sezonie więcej jest takich spotkań, kiedy to przeciwnicy zabierają nam punkty w taki sposób i za tydzień chociażby gramy z Koroną i tam w Kielcach też tak straciliśmy gola w ostatniej akcji meczu. Cała taka gama negatywnych odczuć. Natomiast na pewno można budować na tej energii i nastawieniu, jakie mieliśmy po utracie zawodnika i uważam, że te 7 meczów, które zostało do końca, jesteśmy w stanie wszystkie te najlepsze rzeczy, które graliśmy w tej rundzie, połączyć.
Kapitan Warty Mateusz Kupczak, porażka 1-2 ze Śląskiem Wrocław w meczu 27 kolejki, natomiast takie mam wrażenie, że w momencie, kiedy Przykryl dostał drugą żółtą kartkę, to wasza gra zaczęła wyglądać chyba nawet trochę lepiej. Był taki moment, kiedy jakby wyglądaliście jako drużyna lepiej niż Śląsk i drużyna, której trochę bardziej zależy na wygranej. Jak to uzasadnić?
Śląsk, wiedząc, że gramy jednego mniej, chciał nas częściej, można powiedzieć, presować, a my to staraliśmy się wykorzystywać i gdzieś tą piłkę mogliśmy rozegrać, dłużej utrzymać i wydaje mi się, że stąd może ta przyczyna, że ten obraz był taki na naszą korzyść. No i też w tym momencie udało się nam strzelić tą bramkę wyrównującą. No szkoda, że nie udało się tego dowieść do końca. No
właśnie to chyba widać, bo widać także po waszych twarzach, jak wychodzicie z szatni, że taka bramka w doliczonym czasie, szczególnie w waszym położeniu, w waszej sytuacji, to no to boli pewnie jak taki obuchem w głowę ktoś by dostał.
No dokładnie, no boli, nie wiem jak to powiedzieć, boli podwójnie. Na pewno taki remis byśmy traktowali jak wygraną w tym meczu, bo czerwona kartka i w tej właśnie niedowadze udało się nam wyrównać i na pewno byśmy się z tego punktu cieszyli. Wiadomo, czy w 10 czy w 11 jak się dostaje bramkę w końcowych minutach, to boli bardzo. No a w naszej sytuacji jeszcze jak tych punktów potrzeba, no to boli podwójnie.
Zaskoczył was Śląsk tym, że przynajmniej w pierwszej połowie w ogóle oddał wam piłkę, że to wy częściej byliście stroną, która no częściej była przy tej piłce. Śląsk trochę taki schowany, takie miałem wrażenie. To było dla was zaskakujące?
Spodziewaliśmy się takiej gry Śląska, bo Śląsk w wielu spotkaniach tak gra, że czasem oddaje inicjatywę, gra w średnim pressingu bądź niskim i czeka na swoją szansę, czeka na swoją kontrę. Byliśmy na to przygotowani, nie do końca gdzieś tam udawało nam się to wykorzystywać i tworzyć te sytuacje, bo było ich mało, nie oddaliśmy gdzieś tam w pierwszej połowie strzału. Musimy nad tym pracować, gdzieś sobie o tym powiedzieć i starać się poprawić naszą grę, bo przed nami bardzo ważne mecze.
No właśnie, mecz z Koroną to trochę urasta do rangi meczu sezonu. Patrząc na to, że Korona wygrała swoje spotkania, że już jesteście bardzo blisko siebie w tabeli, to zwycięstwo w tym meczu może być naprawdę kluczowe.
No tak, przed nami ten pierwszy bardzo ważny mecz i kolejne z rangi tylko 6 punktów. Także chcemy się do tego spotkania jak najlepiej przygotować. Dzisiaj niestety ze spuszczoną głową musimy opuścić boisko i tą porażkę przyjąć na klatę. Ale nie możemy wieszać głów do końca, bo przed nami 7 spotkań i tak jak mówię, to najważniejsze przed nami i chcemy się do tego dobrze przygotować.
Smutne nastroje w Warcie Poznań, ale trudno się dziwić. Porażka po golu w doliczonym czasie gry. Zieloni przegrali we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2. W pozostałych meczach 27 kolejki sezonu, które już za nami, Krakowia zremisowała z Łódzkim Klubem Sportowym 2-2. Po tym piątkowym meczu pracę w roli szkoleniowca drużyny spod Wawelu stracił Jacek Zieliński. Korona Kielce wygrała ze Stalą Mielec 1-0. Radomiak zwyciężył ekipę broniącego tytułu Rakowa Częstochowa. Chorzowski Ruch bezbramkowo zremisował z Puszczą Niepołomice. Dzisiaj przypomnijmy już, Łódzki Widzew wygrał z Piastem Gliwice 1-0. Lech pokonał w takim samym stosunku szczecińską Pogoń. Trwa spotkanie przy Łazienkowskiej. Do przerwy warszawska Legia prowadzi z liderującą w tabeli Jagiellonią Białystok 1-0. A całą serię zakończy jutrzejsze starcie Zagłębia Lubin z Górnikiem Zabrze.
23 minuty po godzinie 18 na antenie Radia Poznań. Słuchają państwo audycji w sportowym rytmie. Przez 2 minuty Steve Miller Band, a później już o koszykówce i o piłce ręcznej. 25 minut po godzinie 18. 27 kolejka Ekstraklasy koszykarzy. Wczoraj naprawdę interesujące spotkanie w arenie Ostrów. Ekipa Argia TBM Stali podejmowała mistrzów Polski z Kinga Szczecin i goście z Pomorza Zachodniego wygrali to spotkanie 95-86. W innych spotkaniach tej 27 kolejki Orlen Basket Ligi Dziki Warszawa przegrały ze Stalem Zielona Góra 61-74. MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Trefem Sopoty 101-106. Spójnia Stargard uległa Anwilowi Włocławek 64-70. GTK Gliwice zwyciężył Polski Cukier Toruń 92-76. Start Lublin przegrał z Czarnymi Słupsk 77-86, a trwa jeszcze spotkanie Sokoła Łańcuch z Krajową Grupą Spożywczą Arką Gdynia.
Ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie zespoły na parkietach pierwszej ligi koszykarzy. Już w piątek drużyna Enei Basketu Poznań wygrała na wyjeździe z WKK Wrocław 93-75. Natomiast w sobotę w Międzychodzie zespół Mana Lake Sokoła Marbo przegrał z Niedźwiadkami Przemyśl 98-105. W innych spotkaniach tej serii, które już za nami, DKP Pliny uległa warszawskiej Polonii 81-82. Rezerwy Śląska Wrocław wygrały z Astorią Bydgoszcz 92-75, a GKS Tychy przegrał z Kotwicą Kołobrzeg 82-67. Z kolei AZS AWF Mickiewicz Katowice dzisiaj wygrał z Żakiem Koszalin 93-85. Pozostałe spotkania trwają.
Teraz o drugiej rundzie play-off drugiej ligi męskiej koszykówki. Pierwsze spotkania w tej drugiej rundzie. Zostały nam tylko dwie wielkopolskie drużyny na placu boju. Jak spisały się w tych spotkaniach? No niestety zagrały mecze wyjazdowe i obie nasze ekipy przegrały. Dzisiaj Tarnowia Tarnowo Podgórne uległa w Zgorzelcu ekipie Turowa 87-98, a już wczoraj w Inowrocławiu tamtejsza Notoć pokonała KS Kosz Kompaktowy Pleszew wyraźnie 109-60.
Teraz zaglądamy na parkiety pierwszej ligi koszykarek. Tutaj faza play-off z udziałem trzech wielkopolskich drużyn i z tymi rozgrywkami pożegnała się już ekipa lidera Swarzędz, która w trzecim decydującym spotkaniu już w tygodniu przegrała w Bochni z Mosirem 56-63. Mosir wygrał całą rywalizację 2-1. Wciąż czekamy natomiast na rozstrzygnięcie w drugiej parze, w którym w derbach stolicy wielkopolskiej MOKS rywalizuje z drugą drużyną Enei AZS-u. Po dwóch dotychczasowych spotkaniach rezultat remisowy 1-1. Decydujący trzeci mecz w najbliższą środę o godzinie 18 w hali B na poznańskiej Chwiałce.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Błyskawicznie zmieniliśmy dyscyplinę. 27 minut po godzinie 18. No to teraz będzie rzeczywiście o piłce ręcznej. Zaczynamy od kobiecej piłki ręcznej. Twardo walczy o kwalifikację do Mistrzostw Europy polska reprezentacja. Dzisiaj rewanżowe spotkanie w Zielonej Górze z ekipą Kosowa. Pierwszy mecz na wyjeździe wygrany, a więc jest szansa, że Polki spokojnie, podopieczne Arne Sensztada, awansują do finałów handbolowego Euro. Zatem nie było meczów Orlen Super Ligi piłkarek ręcznych. Walka w lice centralnej. Między innymi wczoraj w hali przy ulicy Newtona w Poznaniu ekipa Enei Piłki Ręcznej Poznań zagrała z MTS-em Żory.
W hali przy Newtona poznańskie szczypiorniski przegrywają z MTS-em Żory 28-33. Laura Wosińska, zawodniczka gospodarzy. Starałyście się, walczyłyście, ale nie da się ukryć, że rywalki jednak o te parę bramek lepsze.
Przygotowałyśmy się bardzo mocno do tego spotkania. Wiedziałyśmy, że to będzie przede wszystkim ciężki mecz, bo jednak jest to zespół z drugiego miejsca z tabeli. No robiłyśmy co w swojej mocy, ale trzeba jednak uznać wyższość rywalek. Przede wszystkim troszeczkę przespałyśmy pierwszą połowę. W tej pierwszej połowie tam odskoczyły już na tych chyba dokładnie 6 bramek, nie pamiętam. Tą drugą połowę, no wyszliśmy chyba na plus 1, bo skończyło się 5, więc tak naprawdę troszeczkę za późno gdzieś tam się obudziłyśmy, zaczęłyśmy grać konsekwentnie. Na pierwszej połowie dużo błędów własnych, dlatego też tak to wyszło, a nie inaczej.
Początek kwietnia z porażką, ale jest sporo do zrobienia jeszcze w tym miesiącu.
Dokładnie, no teraz się przygotowujemy już na następny mecz. Za tydzień mamy weekend wolny, więc też dużo czasu, żeby przygotować się na mecz z Kielcami w Kielcach.
Bramka poznańskiego zespołu Aleksandra Przebierała.
Piłka ręczna jest grą błędów i dzisiaj popełniłyśmy kilka więcej, stąd taki nie inny wynik. Wiedziałyśmy, że to będzie trudny mecz. Taki był, walka była do końca. Gratuluję rywalkom. Szkoda, że to nie my świętujemy dzisiaj.
Prezentu urodzinowego dla pani niestety w postaci ewentualnych punktów nie było dzisiaj.
Bardzo by mnie to ucieszyło, ale miałam w tym jakiś swój udział i też mogłam więcej.
A wracając do samego spotkania, trochę chyba przespałyście pierwszą część meczu.
Tak, gdzieś na samym początku wydaje mi się popełniłyśmy właśnie tych błędów za dużo, a później wiadomo, że już ciężko się gra, kiedy się goni.
Teraz macie trochę więcej oddechu przed meczem w Kielcach.
Tak, miałyśmy ileś tygodni mecz za meczem z rzędu. Mam nadzieję, że dobrze nam zrobi jeden weekend przerwy, odpoczynku na regenerację i mam nadzieję, że ze zdwojoną siłą wejdziemy w spotkanie w Kielcach.
To może wtedy spóźniony prezent urodzinowy?
No, mam nadzieję. Proszę trzymać kciuki, zrobimy wszystko, żeby tak było.
Trenerka poznańskiej drużyny Emelia Chmielewska. Ciężko chyba myśleć o pozytywnym wyniku z takim zespołem jak MTS Żory, gdy trochę przesypia się pierwszą połowę.
No dokładnie. Gdzieś w pierwszej połowie troszeczkę za dużo błędów własnych. Później już nam było ciężko, natomiast na pewno postawiłyśmy się mocno w obronie i to było widać, no ale nie wykorzystałyśmy tych parę bramek więcej w ataku. Żeby wykorzystać te parę sytuacji, co było, możliwych zdobyć bramkę i myślę, że tutaj byśmy doszły do remisu. W tej lidze jedne mecze się wygrywa, drugie przegrywa, dużo jedną bramką, u nas to tak miało miejsce. Miałyśmy szansę trochę być wyżej w tabeli. To już jest końcówka. Na pewno się będziemy jak najlepiej przygotowywać i chcemy wygrać te mecze do końca rundy.
Trzymamy za słowo, pani trener. Wczoraj Enea Piłka Ręczna Poznań też Szczepiorniki przegrały z MTS-em Żory 28-33.
Teraz piłka ręczna w wykonaniu panów w ekstraklasie mężczyzn. Pierwsze mecze rywalizacji o miejsca od 1 do 8 Mistrzostw Polski. Oczywiście z udziałem dwóch wielkopolskich drużyn. Choć pierwsza z nich, Arget Rebut KPR Ostrowia, tę rywalizację w playoffie rozpoczęła od porażki na własnym parkiecie z faworyzowaną drużyną Orlen Wisły Płock. Ostrowianie przegrali 28-37. Już do przerwy goście prowadzili trzema bramkami 17-14. Drugie spotkanie tych drużyn zaplanowano 14 kwietnia w Płocku. A druga drużyna z Wielkopolski, czyli Energa MKS Kalisz, swój mecz tej fazy rozegra jutro o godzinie 18. Rywalem zespołu z Kalisza będzie Górnik Zabrze. W innym meczu ćwierćfinałowym, który został już rozegrany, MMTS Kwidzyń przegrał wyraźnie z Industrią Kielce 28-43. Dodajmy jeszcze, że w czwartej parze, która swoją rywalizację rozpoczęła dziś o godzinie 18, Azoty Puławy podejmują Chrobrego Głogów.
W lidze centralnej jeszcze faza zasadnicza. Oto rezultaty. Nasz wielkopolski jedynak, Nielba Wągrowiec, odniosła cenne zwycięstwo w wyjazdowym meczu z SMS-em ZPRP Kielce 34-33, mimo że gospodarze do przerwy prowadzili w tym meczu 19-13. W innych meczach Ligi Centralnej Piłkarzy Ręcznych Olimpia Piekary Śląskie przegrała z Pogonią Szczecin 31-32. Stal Mielec pokonała Stal Gorzów 26-23. KPR Żukowo przegrał z Akademikami z Białej Podlaskiej 28-32. A w dzisiejszym meczu Jurand Ciechanów wygrał ze Śląskiem Wrocław 35-27.
Teraz pierwsza liga szczypiornistów. W grupie A wielkopolski jedynak Sparta Oborniki pokonał wyraźnie Tytanów Wejherowo 40-32. W innych spotkaniach MKS Grudziądz przegrał z SMS-em Kwidzyń 33-37. Gwardia Koszalin pokonała jedynkę Morąg 36-21. Ustar Kwidzyń zwyciężył Sambora Tczew 37-23. Warmia Olsztyn wygrała z Jeziorakiem Miława 38-31.
Jesteśmy jeszcze w grupie B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych i właściwie co kolejkę zadajemy sobie pytanie, czy pokonani zostaną w tym sezonie szczypiorniści Grunwaldu Poznań. Jak było podczas spotkania w hali przy Newtona z Orlikiem Brzeg? Posłuchajmy relacji Grzegorza Hałasika.
To było pewne, na pewno jeśli chodzi o wynik. Zwycięstwo Grunwaldu Poznań w pierwszej lidze szczypiornistów, wygrana z Orlikiem Brzech 30-19. Michał Tusz, trener poznańskiej drużyny. Sporo tych meczów w pierwszej lidze jest takich, gdzie jesteście faworytem i to też trzeba udźwignąć.
Trzeba udźwignąć, tym bardziej, że graliśmy naprawdę dzisiaj z wszystkimi zawodnikami. Poza Filipem w ramce, Janek dostał swoje minuty tutaj w meczu, bo potrzebuje tego. Mecz, no nie chcę nic mówić tutaj po prostu. Wszystko chodziło o nasze głowy, tak? Dobrze prezentowaliśmy. Zdecydowaliśmy się w tym marcu z dobrymi naprawdę zespołami. Dzisiaj przyjechała ostatnia drużyna do nas i bałem się naprawdę o koncentrację, bo w tygodniu uczulałem zawodników, że naprawdę trzeba zostawić zdrowie, jak co tydzień. Ale mówię, w pewnych fragmentach byłem zadowolony, a w pewnych naprawdę ręce mi opadały, bo proste błędy i sytuacje marnowane nagminnie stuprocentowe.
Kręci pan nosem, bo chyba za dużo takiej nonszalancji było w pańskim zespole. Może niektórzy myśleli, że to jest taki mecz, który się sam wygra, a tak to nie ma.
No to właśnie pan by musiał też wejść do szatni i to powiedzieć, bo ja im to uczulam. Bo naprawdę to warunkami fizycznymi przewyższamy zespół, taktyką gry tak samo. Więc mówię, tutaj wystarczyło kończyć naprawdę sytuacje stuprocentowe. No, w drugiej połowie odeszliśmy na te kilka bramek i spokój się taki wewnętrzny już pojawił, ale chcę tutaj, żebyśmy naprawdę dobrą piłkę ręczną pokazywali kibicom i przede wszystkim, żebyśmy my byli z siebie zadowoleni po takim meczu.
Właściwie zrobił pan przegląd kadr. Czy to też jest takie szykowanie szerokiego składu na końcówkę sezonu, bo to będzie pewnie potrzebne?
Zgadza się, no jeżeli dojedziemy do tego turnieju finałowego, tam będą 3 dni. Mecz dzień po dniu grane. Naprawdę solidnymi zespołami, sporo będzie trzeba zdrowia zostawić i każdy z zawodników, on tutaj będzie musiał swoją cegiełkę do tego sukcesu wnieść. No mamy jeszcze trochę czasu, ja to mu się śmieję, takie Final Four, może być, ale jeszcze przed nami 5 spotkań. Chcemy najbliższe 3 już zdobyć i ten komfort psychiczny naprawdę gdzieś sobie szykować i przygotowywać się spokojnie do tego turnieju.
Co też możemy powiedzieć, on się odbędzie na neutralnym terenie.
Zgadza się, od kilku lat tak ten turniej się odbywa na neutralnym terenie. Przewagi boiska nikt nie będzie miał. Dzieją się naprawdę różne rzeczy w tym turnieju, ale jeszcze jest trochę czasu, żeby o tym pomyśleć.
Jest czas, by pomyśleć. Na razie seria zwycięstw kontynuowana. Niepokonany Grunwald Poznań także we wczorajszym meczu z Orlikiem Brzeg 30-19. W innych meczach grupy B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych w Darbach Wielkopolski UKS lider Swarzędz przegrał na własnym parkiecie w hali w Zalasewie z Realem Ostrowalem Leszno 27-30. W Olsztyniach zagrał wyjazdowe spotkanie w Nowej Soli z tamtejszym UKS-em Trójką i porażka Wielkopolan 20-25. W innych spotkaniach tej grupy akademicy z Zielonej Góry przegrali z Olimpiem Grodków 26-33. Tęcza Folplast Kościan uległa niestety na własnym parkiecie SKPR-owi Świdnica 23-24. Bór Oborniki Śląskie pokonał Żagiew Dzierżoniów 31-26. A w dzisiejszym spotkaniu przed chwilą zakończonym Gokis Kąty Wrocławskie zwyciężył Zew Świebodzin 41-25.
I jeszcze 4 rezultaty z grupy C pierwszej ligi szczypiornistów. Zespół Startu Konin tym razem na wyjeździe musiał uznać wyższość Mazura Sierp, przegrywając wyraźnie 23-35. Ponadto Orlęta z Woleń pokonały Trójkę Ostrołęka 36-27. Warszawianka wygrała z Włókniarzem Konstantynów 38-27, a SMS ZPRP Płock wygrał z AZS-em UW Warszawa 37-31.
Jason Mraz przez 2 minuty na zegarze 18:36, a później już o siatkówce i hokejowej Superlidze. Audycja w sportowym rytmie, zgodnie z zapowiedzią, teraz o siatkówce. Jeśli chodzi o mecze w Tauron Lidze, czyli w Ekstraklasie, siatkarek Kaliska drużyna jeszcze będzie walczyć o niższe lokaty, bo w pierwszej rundzie playoffu Kaliszanki przegrały z drużyną Chemika Police. Walczą zatem o niższe lokaty 5-8 w sezonie 2023-2024, a w tym sezonie właśnie w pierwszej lidze siatkarek na pułapie ćwierćfinału w fazie playoff mamy tylko jedną drużynę, to Enea KS Piła i odwiedziliśmy właśnie tę drużynę.
Damian Zemło, trener Enea KS-u Piła. Jesteście Beniaminkiem tych rozgrywek, no ale okazuje się, że Beniaminek potrafi namieszać i takim zespołem się okazaliście.
Tak jest. Ja też na nas patrzę jako na Beniaminka, mimo że wielu jakby ocenia, że mamy bardzo mocny zespół, ale my ten zespół ogrywaliśmy przez cały rok. Przed 2 grudnia my byliśmy punkt od 7 miejsca i to pokazuje, jak ciężką pracę wykonaliśmy, żeby być na tym trzecim. Także sądzę, że jako zespół wykonaliśmy ogrom pracy przez te ostatnie miesiące, żeby być w tym miejscu, w którym jesteśmy, a że tak powiem, mam nadzieję, że my nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.
A spodziewał się pan, że to tak się będzie kręciło? Ten szczyt może być naprawdę wysoko?
My szczytu jeszcze nie osiągnęliśmy, ale taką mam nadzieję. I czy się spodziewałem? Tak, bo jako trener ja wierzę w ten zespół, dlatego że my bardzo dużo rotujemy składem. U nas większość ludzi ma po 100 punktów nagrane, co się rzadko zdarza. Także i na każdej pozycji rotowaliśmy na tyle, ile mogliśmy. Myślę, że tego było dużo. I pokazaliśmy, że ten skład ma głębie. I myślę, że jeszcze to nam się odpłaci, a do tej pory już się troszkę odpłaciło.
Piła to ma spore siatkarskie tradycje. Mimo że jesteście Beniaminkiem rozgrywek, to chyba jednak na was też patrzono. O, oni są z tej Piły, a co to jest Piła w kobiecej siatkówce, to każdy wie.
Tak, myślę, że i Polska na to zwraca uwagę, cała siatkarska jakby Polska i kibice w Pile też. Widzę, że powróciła chęć do oglądania siatkówki. Ja nie skłamię, jak powiem, że mamy chyba najlepszą frekwencję w pierwszej lidze, także bardzo przyjemnie gra się przy pełnych trybunach. No i mamy nadzieję, że będziemy może nie tyle co kontynuować, ale budować na nowo pilską siatkówkę na naprawdę wysokiej jakości.
Cały czas było to szkolenie młodzieżowe, były kluby, było z czego czerpać w kobiecej siatkówce w Pile.
Tak, może ta młodzież nie była aż tak dobra jak w Energetyku czy w Kaliszu, w tych większych ośrodkach, ale te dziewczyny chociażby z okolic i Trzcianka i Piła no, na pewno pomogły nam na tej początkowej drodze, czyli od trzeciej ligi aż do pierwszej rok po roku i gdzieś zebraliśmy tego sok, że tak powiem.
No i teraz też są dziewczyny z Akademii Siatkówki Braci Lach chociażby w waszym zespole?
Tak jest, Julia Rejska numer 3 i to nasza przyjmująca dosłownie wychowanka. Cieszymy się, że się Julia rozwija i jest Kasia Guść, ona też pochodzi jakby z Piły. Odważnie stawiamy na te, które z Piły pochodzą, a one się jakby tą pracą odpłacają w 200%.
Ale żeby zrobić coś więcej, to trzeba jednak troszeczkę tej armii zaciężnej.
Troszkę trzeba, ale naprawdę jakby patrzeć lokalizacyjnie, to jest dużo dziewczyn z Wielkopolski, dużo dziewczyn z granicy Wielkopolski i Pomorza. Sądzę, że super i dla nas, i dla tych dziewczyn, że też mogą być blisko swoich domów.
No to co chcecie ugrać w playoffach, skoro przystąpicie do nich z trzeciego miejsca?
nie ma limitu, nie ma sufitu. My mierzymy jak najwyżej, szczerze mówiąc, skupiamy się teraz tylko na playoffach, nie myślimy o turnieju finałowym, ale jeżeli dostaniemy się do tego turnieju, my ani kroku nie cofniemy. My na tym turnieju będziemy grać po to, żeby tą ligę wygrać.
A na razie pierwszy krok w playoffach zrobił zespół z Piły, bowiem w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym wygrał po zaciętym spotkaniu na własnym terenie z Basem Białystok 3-2. Goście prowadzili już 2-0 w setach wygranych do 15 i do 26, ale kolejne odsłony należały do zespołu z Piły. Zwycięstwa do 19, do 21 i w tiebreaku 15-13. KS Piła prowadzi z Basem Białystok 1-0. Spotkanie rewanżowe w tej rywalizacji do dwóch zwycięstw 13 kwietnia. W innych meczach ćwierćfinałowych Sokół Mogilno pokonał Sanpajda Jarosław 3-0, Nikę Węgrów przegrała z MKS-em Imielin 0-3, a Los Nowy Dwór Mazowiecki 3-0 wygrał z Legionowią.
W drugiej lidze męskiej siatkówki mamy derby w półfinale grupy pierwszej. Tam jest jeszcze daleka droga do tych turniejów finałowych o awans do pierwszej ligi męskiej siatkówki. W każdym razie mamy rywalizację do 3 wygranych meczów w tym półfinale i rywalizują Wilki Wilczyn z Eneo Energetykiem Poznań. Pierwsze spotkanie w Wilczynie w piątek. Drużyna Wilków wygrała po tiebreaku 3-2. W tym tiebreaku było 15-11 dla ekipy z Wilczyna. Drugie spotkanie, które odbyło się wczoraj, zakończyło się wygraną dla odmiany Enei Energetyka Poznań. To był też mecz na parkiecie w Wilczynie. 3-1, jak mówiłem, podopieczni Dominika Hajduka wygrali ten mecz. Pierwszą partię co prawda wygrały Wilki 25-21, ale w kolejnych do 21, do 21 i do 17 wygrywali zawodnicy z Poznania. W rywalizacji play-off, przypomnę, do 3 wygranych meczów jest remis 1-1. Kolejne dwa spotkania odbędą się w Poznaniu. Prawdopodobnie jeszcze nie ma dokładnego terminu w sobotę i w niedzielę w dawnej hali Citizen przy drodze dębińskiej, a więc derbowe emocje w półfinale drugiej ligi męskiej siatkówki. Jeśli chodzi o drugą parę półfinałową, tam rywalizują Anioły Toruń ze Stilonem Gorzów. Dwa pierwsze mecze w Grodzie Kopernika zakończone zwycięstwem gospodarzy. Pierwszy mecz 3-1, a drugi 3-0.
Hokejowe Radio Poznań.
Zmieniamy dyscyplinę, teraz o Superlidze Hokeje na Trawie, który po zimowej przerwie znów wrócił do gry. Z zestawu weekendu wybraliśmy najciekawiej chyba zapowiadające się derbowe tarcia AZS-u Politechniki Poznańskiej z poznańską Wartą.
Premierowe spotkanie na stadionie przy Moście Rocha, Hokejowa Superliga, mecz derbowy AZS Politechnika. Po karnych zagrywkach pokonuje Wartę Poznań 4-2, w regulaminowym czasie remis 2-2. Trener drużyny warciarzy Mateusz Grochal. Mateusz, no goniliście ten wynik, bo gospodarze prowadzili 2-0. Nie udało się przy tej trochę loteryjnej konkurencji, jaką są karne zagrywki, prawda?
Tak, no przebieg meczu, no na pewno nie był to ładny mecz. Wiedzieliśmy, że tutaj gra się ciężko, tutaj o ładny hokej ciężko. Te bramki, które Politechnika strzeliła, no troszeczkę przypadek, mogliśmy się lepiej zachować. Fajnie, że w ostatniej kwarcie dogoniliśmy na remis, były szanse nawet na wyjście na prowadzenie. Miała je też Politechnika, uważam, że ostatecznie ten remis po regulaminowym czasie jest dosyć sprawiedliwy, a zagrywki, no musimy potrenować w treningach.
Jeden punkcik jest zdobyty. Jaki on może mieć wpływ na wasze dalsze losy tabeli?
Szczerze mówiąc, jeszcze w tabelę nie patrzę, bo to jeszcze dużo do grania jest.
Nie mówisz, szanujemy ten punkt?
Wolałbym dwa, szanujemy trudny teren. Natomiast cieszy mnie bardziej dzisiaj debiut młodego Filipa Bogalskiego, debiut w kategorii seniora. No troszkę musimy nasze kontuzje tutaj w tygodniu podleczyć, żeby za tydzień być gotowymi.
Pewnie jest takie odczucie wśród tych graczy AZS Politechniki Poznańskiej, także kapitana Mateusza Stotko, że mogło być lepiej, ale skończyło się nieźle, bo zwycięstwem po karnych zagrywkach kibice do końca mieli emocje. Wy chyba wolelibyście mieć trochę mniej tych emocji.
Na pewno, ale chyba w każdym sporcie wynik 2-0 jest najniebezpieczniejszy i to się jednak potwierdziło.
Ta czwarta kwarta w waszym wykonaniu, no zwyczajnie nie najlepsza, choć jej początek wskazywał na to, że staracie się grać rozsądnie, ekonomicznie, próbować zachować tę przewagę.
Tak, ale gdzieś tam przypadkowa bramka, jakaś nerwowość się wdała w nasze tam szyki i później druga bramka niepotrzebna, ale mimo tego i tak mogliśmy to zakończyć jeszcze minutę przed końcem.
No właśnie, piłka była strzeliwana, latała gdzieś tam między słupkami, ale do bramki wpaść nie chciała. Karne zagrywki, to jesteś zwolennikiem teorii, że jest to pewna loteria, czy jednak klasyczne umiejętności hokejowe też wychodzą?
Na pewno umiejętność, bo to też trzeba potrafić wykonać, więc umiejętności przede wszystkim.
To jest zwycięstwo, które może trochę napędzić, żeby sobie jeszcze gdzieś tam trochę wyżej w górę tabeli popatrzeć, bo dosyć ciasno jest.
Na pewno, ale musimy i tak sobie jeszcze dużo rzeczy poprawić, chociaż wiadomo, to jest początek drugiej rundy, ale jeszcze dużo pracy przed nami.
Derby na remis, ale w karnych zagrywkach lepsza. Polibuda w innym ciekawie zapowiadającym się meczu tej serii. Grunwald Poznań wygrał z Pomorzaninem Torunie 4-1. Myślę, że niespodzianka mimo wszystko w starciu AZS AWF Poznań z Siemianowiczanką, bowiem goście wygrali z Akademikami ze stolicy Wielkopolski 3-0 i wreszcie w ostatnim meczu tej serii Stella Gniezno pokonała LKS Rogowo 7-2.
Na zegarze za 13 minut godzina 19 na antenie Polskiego Radia Poznań audycja w sportowym rytmie, w której już za 2 minuty opowiemy o interesującym bieganiu, a także o szermierczych mistrzostwach Polski.
Około 1150 zawodników wzięło udział we wczorajszym biegu europejskim w Gnieźnie. Ta impreza odbyła się już po raz 21. Wśród pani na dystansie 10 km najszybsza była Katarzyna Pobłocka-Głogowska, a wśród mężczyzn zwyciężył Dmytro Didowiduk z Iwano-Frankowska. Komentarze po biegu zbierał Rafał Muniak.
I mamy pierwszego zawodnika, Dmytro Didowiduk, Iwano-Frankis, Achilles Reszto.
Bardzo chciał wygrać. Biegliśmy do 5 kilometra w takiej grupce razem, a po 5 kilometrze spróbował przyspieszyć i tak już zwiększyłem tu przewagę. Póki to było super. Jeszcze ani razu nie wygrywałem z Tomką Gryczką, to pierwszy raz. No, z czego jestem zadowolony. Forma jest. Pierwszy raz odbiegałem w Gnieźnie, no. Pierwszy raz.
No właśnie, jakie plany na ten sezon, bo biega pan w klubie z Leśna.
Planem może na przyszłym tygodniu pobiegnę w Cieszynie, Fortuna bieg 10 kilometrów, dalej w Gostyniu nasza dycha. Biegów teraz jest dużo, także jest czego wybierać i jest gdzie startować. No.
A jakie są pana największe osiągnięcia takie sportowe?
No tu w Polsce wygrywałem dużo biegów takich ulicznych, a tak mistrzostwa Ukrainy wygrywałem na biegach przełajowych. Biegach 3 kilometry.
Pani Katarzyna Pobłocka, pierwsza kobieta na mecie. Chyba nie miała dzisiaj pani konkurencji wśród kobiet.
Tak, prawda. Dziewczyny gdzieś tam z tyłu były dosyć daleko, ale stojąc na linii startu trzeba szanować każdego rywala, bo każdy może mieć słabszy dzień. Ale tak jak mówiłam, na nawrocie zobaczyłam, że z tyłu jest tak przysłowiowo pusto, więc odpuściłam na tyle, żeby naprawdę sobie nie zrobić krzywdy, bo ta pogoda dzisiaj naprawdę była bardzo, bardzo ciężka.
Jakie są pani największe osiągnięcia?
Zdecydowanie myślę, że w 2017 roku zwycięstwo podczas maratonie gdańskim z wynikiem 2,51 i to jest do tej pory mój rekord życiowy, bo maratonu już w poprzednich latach nie biegałam. No i zdecydowanie życiówki z tego roku. 5 km 17,16 i 10 km 35,44, z czego jestem bardzo, bardzo dumna.
I jakie plany na ten sezon?
Szczerze? Moimi planami właśnie była mocna wiosna. Biegałam piątkę we Wiązownej, gdzie poprawiłam rekord życiowy. Potem biegałam Dyszkę, gdzie znowu poprawiłam rekord życiowy i potem znowu biegałam piątkę w Warszawie, gdzie byłam czwarta i też uzyskałam rekord życiowy. Tak jak mówię, wracam po przerwie macierzyńskiej i to macierzyństwo zdecydowanie służy, bo te najlepsze wyniki właśnie biegam po urodzeniu synka.
Andrzej Krzyścin, główny organizator biegu europejskiego w Gnieźnie. Miła, sympatyczna atmosfera rodzinna, można powiedzieć. Pogoda sprzyja dzisiaj.
Chcemy, żeby tak to wyglądało, żeby rodzice, którzy startują w naszym biegu, przyprowadzali swoje najmłodsze pociechy, które mogą wystartować w biegu przedszkolaka. Szybko nawodnimy i napoimy, i nakarmimy zawodników i oczywiście wręczymy przepiękny medal.
Dodajmy, że na drugim miejscu plasował się w 21. biegu europejskim w Gnieźnie Szymon Dorożyński z Lubonia z wynikiem 30 minut i 34 sekundy. Na trzeciej pozycji Tomasz Grycko z Sobowa. Jego wynik to 30 minut i 39 sekund. A wielkie emocje już za tydzień, w niedzielę 14 kwietnia, 16. edycja poznańskiego półmaratonu, o którym teraz dyrektor tej imprezy Łukasz Miadziołko.
16. PKO Poznań Półmaraton odbędzie się 14 kwietnia. Trasa bez zmian od kilku lat, czyli start przy ulicy Bukowska-Grunwaldzka przy MTP. Całe centrum zawodnicy pokonają, czyli bardzo fajna, sprawdzona trasa, którą nie zmieniamy, którą sobie zawodnicy bardzo cenią. Z jednej strony nas to bardzo cieszy, a z drugiej strony to ogromna odpowiedzialność, bo to wielkie wydarzenie masowe. Górka, jeśli chodzi o frekwencję, to rok 2017-2018, gdzie były te największe frekwencje w imprezach biegowych czy imprezach masowych. Potem był spadek, potem niestety pandemia i widzimy, tak jak w ekonomii, odbicie od tego dołka i niesamowite chęć udziału w imprezach sportowych, rekreacyjnych, czego przykładem jest poznański półmaraton. Pewnie około 9 tysięcy spodziewamy się na mecie, może nieco więcej. W Poznaniu nie najważniejsze jest jakaś gonitwa za liczbami. To, żeby zawodnicy dla nas jest kluczowe, żeby tu czuli się świetnie, żeby poczuli tą poznańską organizację, żeby na terenie MTP poczuli się, że każdego dbamy i żeby do nas wracali. pojechali, czy to na nasze imprezy, czy na inne wydarzenia sportowo-kulturalne.
To jeszcze wrócę na chwileczkę do tego pakietu startowego, co on zawiera. Na pewno będą medale.
No tak, medal to jest jakby innamętna część imprezy sportowej. Na szyi każdego zawodnika na mecie ten medal będzie. Pakiety startowe są jakby ustandaryzowane, czyli numer startowy, chip, pewne elementy od naszych sponsorów, a osoby zainteresowane już teraz to się zmienia, czyli muszą wykupić sobie koszulkę taką pamiątkową. Tendencje są takie, że nie rozpieszczamy zawodników, żeby utrzymywali, tylko bardziej te wartości, które i sama organizacja dla nas jest kluczowe. Wsparcie poznańskich kibiców, które jest zawsze bardzo, bardzo fajne, to są też te elementy, na które zawodnicy zwracają nam uwagę.
Kiedy wystrzał startera dokładnie, jeśli chodzi o poznański półmaraton?
14 kwietnia, godzina 10 przy World Trade Center, ulica Grunwaldzka, przy wejściu do MTP. Przy tej okazji wszystkich poznaniaków serdecznie zapraszamy do wspierania.
W sportowym rytmie.
Biegowe emocje w Poznaniu już za tydzień, to teraz przenosimy się do Warszawy, bo tam kończą się szermiercze Mistrzostwa Polski, także z wielkopolskimi sukcesami. Rozpocznijmy od szabli, tam w rywalizacji pań. Srebrny medal dla Sylwii Matuszak z KKS-u Konin, która w walce o złoto przegrała 11-15 z sosnowiczanką Zuzanną Cieślar. Znakomicie wśród panów spisał się Olaf Stasiak z KKS-u Konin, który po raz pierwszy w historii zdobył taki właśnie tytuł. W decydującej walce okazał się lepszy od Szymona Chryciuka z AZS AWF Katowice. Zwyciężył Wielkopolanin 15-10, a w ćwierćfinale nowo kreowany mistrz Polski wyeliminował najlepszego w dwóch poprzednich latach Krzysztofa Kaczkowskiego z Sosnowca, też 15-11. Brawa także dla ekipy KKS-u Konin w rywalizacji drużynowej szablistów na Mistrzostwach Polski. Złoty medal dla tej drużyny w składzie Olaf Stasiak, Adam Kaczmarczyk, Kacper Nowinowski i Filip Radoch. Brawo!
Tym razem niedziela przyniosła kolejne medale. Florecistki AZS UM Poznań wygrały bowiem zmagania drużynowe na zakończenie imprezy w Warszawie. To siódmy z rzędu tytuł dla poznanianek, które tym razem występowały w składzie Marika Chrzanowska-Kasprzyk, Martyna Długosz, Hanna Łyczbińska i Julia Walczyk-Klimaszyk. W finale zwyciężyły akademiczki z Gdańska. Co ciekawe, na trzecim stopniu podium druga drużyna AZS UM w Poznań, między innymi z Martyną Jelińską w składzie, która mogła cieszyć się z indywidualnego mistrzostwa kraju wcześniej. Jeszcze przed wyjazdem do Warszawy mieliśmy okazję porozmawiać się z poznańską florecistką.
To odbiło się naprawdę ogromnym echem, awans olimpijski polskich florecistek po zawodach Pucharu Świata w Kairze, awans na Igrzyska Paryż 2024. W tej narodowej reprezentacji Polski m.in. Martyna Jelińska z AWF Poznań. Martyna, twoja historia ostatnich właściwie miesięcy, wielu miesięcy, to jest taka trochę filmowa historia. Poważna kontuzja, nikt do końca nie był pewien, choć wszyscy mocno wierzyliśmy. Ty także chyba od pierwszego momentu zdradzałaś w mediach społecznościowych, że będziesz walczyć o ten powrót do zdrowia, do reprezentacji i że będziesz chciał realizować marzenia o igrzyskach. No i ich powoli się chyba realizuje.
Tak, no doznałam kontuzji kolana, ale od początku myślałam właśnie o tym, że ja muszę wrócić do tej drużyny. No i codziennie się budziłam z tą myślą. Też się nie spodziewałam, że w sumie tak fajnie mi pójdą starty międzynarodowe, no i że tyle punktów zdobędę i że to jest naprawdę bardzo realne, że jestem w tej drużynie i będą igrzyska w Paryżu.
Zdobyty ten awans w takiej rankingowej batalii z reprezentacją niemiecką. Chodziło o to, żeby być wyżej od Niemek, zawody Pucharu Świata w Kairze w Egipcie. No i udało się. To ciążyła jakaś pewna presja? Czy starałyście się i trener Tomasz Ciepły, nasz poznański selekcjoner waszej reprezentacji, starał się zdjąć trochę presji z głów?
Znaczy, no my widzieliśmy, że po prostu musimy wygrać swój mecz, nie patrzymy na Niemki. W sumie też nie chodziłyśmy, nie patrzyłyśmy na wynik. Po prostu musiałyśmy robić swoje. Dopiero jak zakończyłyśmy mecz po prostu tutaj z dziewczynami o ósemkę, to nie ukrywam, że my trochę po cichu gdzieś z dziewczynami zerkałyśmy, ale za bardzo się stresowałyśmy i tak naprawdę ja, Hania i Martyna wyszłyśmy z sali. No ale wróciłyśmy, już było wszystko jasne, no i trochę ciężar spadł.
Ciężar spadł, jeśli chodzi o te międzynarodowe starty, no teraz będę trochę kąśliwy, bo potem jak już wiedziałyście, że ten ćwierćfinał daje awans olimpijski, no to była batalia z Amerykankami, znakomitymi zresztą florecistkami Stanów Zjednoczonych, które mieliśmy kiedyś okazję nie tak dawno oglądać także w Poznaniu podczas zawodów Pucharu Świata, no i tam przegrałyście dosyć wyraźnie. To było troszkę takie wyluzowanie albo niezdradzenie wszystkiego przed turniejem w Paryżu?
Myślę, że też trochę właśnie był stres. No nie walczyło się tak na takim luzie, jak powinniśmy i też tak naprawdę dziewczyny ze Stanów były naprawdę w bardzo wysokiej formie. To pokazał turniej indywidualny, bo tam Kiefer i Dubrowicz w sumie zdobyły medal, więc no, były w gazie dziewczyny, było bardzo ciężko. Ale nie ukrywam, że już wygrywałyśmy z nimi, więc to też nie przekreśla, że następnym razem to my będziemy górą.
Jeszcze kilka prostych kontrolnych pytań. Jak zdrówko, jak to kolanko, złote kolanko, mam nadzieję, igrzysk medalowe przynajmniej, kolanko igrzysk olimpijskich Paryżu Martyny Jelińskiej?
Jest bardzo dobrze, ale wiem, że muszę jeszcze trochę dynamiki nadrobić i będzie tylko lepiej, więc to też jest fajny prognostyk, że wiem, że może być jeszcze lepiej.
Jaką rozpiskę zrobił przygotowanie trener Tomasz Ciepły? Wiem, że Mistrzostwa Polski, czyli jeszcze krajowy pobyt, a później jak to według twojej wiedzy ma wyglądać do samych igrzysk?
Teraz zacznie się bardzo dużo wyjazdów, bo tak, Mistrzostwa Polski, później mamy zgrupowanie, po zgrupowaniu mamy Puchar Świata w Gruzji, później wracamy na kilka dni, jedziemy do Hongkongu, z Hongkongu jedziemy do Szanghaju. Tak naprawdę teraz będzie bardzo dużo wyjazdów, więc trzeba uważać i dbać o to, żeby też był relaks pomiędzy tymi startami.
Robisz na mapie takie pineski, bo ładnie to brzmiało. Szanghaj, Hongkong, tam gdzieś między Mistrzostwa Polski.
No już pineskek nie robię, bo za dużo ich będzie, ale ja bardzo chętnie lubię takie wyjazdy. Fajnie teraz w Stanach byłyśmy. No ja zawsze się cieszę, jak są takie właśnie pozaeuropejskie turnieje.
Jeszcze króciuteńko na koniec, początek wiosny, na dzisiaj, twoje takie marzenia, perspektywy, trochę realnej oceny igrzysk olimpijskich Paryża i występu polskiej reprezentacji florecistek?
No ja się nastawiam na to, że jak pojedziemy w drużynie, to będzie medal, bo to jest naprawdę bardzo realny, jest bardzo duża szansa, więc ja, to jest mój cel, jak się budzę, jak się kładę, widzę ten medal, że to jest bardzo realna rzecz.
Trzymamy kciuki za olimpijski występ Martyny Jelińskiej i jej koleżanek. Na razie zawodniczka z Poznania miała okazję cieszyć się z tytułu mistrzyni kraju, bowiem zdetronizowała Julię Walczyk-Klimaszek w finałowym spotkaniu turnieju w Warszawie, o którym wspominaliśmy już wcześniej. Audycja w Sportowym Rytmie powróci po godzinie 19:00, między innymi na naszej antenie wówczas magazyn Wielkopolskie Gole, także o żużlu i o innych ciekawych wydarzeniach tego weekendu. Zapraszamy.